Ze mną w studiu Konrad Atkonis.
Dzień dobry, hej.
No i dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiali nie o życiu zawodowym jako takim, nie o tych rzeczach, które robi się od 8 do 16, kolokwialnie mówiąc, ale o wyprawach morskich. O wyprawach, które można podglądać w mediach społecznościowych. I zanim oddam Ci głos, zapytam, jak do tego doszło, choć wiem, że żeglarstwo w Twojej rodzinie jest jakby od zawsze, odkąd ja pamiętam, a znamy się pewnie z 40 lat, drodzy Państwo, jakkolwiek to zabrzmi, ale mniej więcej tak. I myślę sobie, że coś, co raz zostało zaszczepione w człowieku bardzo mocno, nigdy z niego nie wychodzi i nie ginie. I nawet jak porzuca się to na kilka ładnych lat, to gdzieś się odzywa i wraca. Z podwójną siłą, powiedziałabym, i z podwójną mocą. Bo ja muszę Państwu przyznać, zanim tak specjalnie przeciągam właściwie ten swój monolog w tej chwili, bo ciągle przed oczyma mam w mediach społecznościowych filmiki i zdjęcia zimą w wodzie. Ja nie wiem, gdzie wyście płynęli wtedy, ale dla mnie to nieporozumienie. Po prostu jak można zimą płynąć czymś, co jest jak skorupka, drodzy Państwo, niewielkie, nie za długie, nie za duże. Trzeba tam zmieścić wszystko i jeszcze sporo osób do tego. Oddaję Ci głos teraz.
Znaczy, no ja jestem, no to tak jak mówisz, od dziecka w tym siedzę. Chyba nie miałem wyjścia, bo jakby rodzice po prostu zabierali mnie po prostu od małego.
Czy chciałeś, czy nie chciałeś?
Nie chciałem, zawsze mieliśmy wakacje nad wodą. No i tak, tak się zaczęło, nie? Pierw Mazury, potem gdzieś tam na morze. Pierwszy rejs paskudny, powiedziałem po pierwsze, że nigdy więcej może, ale to bardzo szybko wraca, człowiek zaczyna tęsknić.
Ale za czym, powiedz, tak najbardziej?
Jakieś wyzwanie, jakaś przygoda, w ogóle samo obcowanie w ogóle z naturą, z żywiołem, sprawia ogromną frajdę, ogromną satysfakcję.
Ale bez strachu i lęku? No wiesz, może nie wybacza błędów.
Ze strachem, lękiem. Ja za każdym razem, jak może wychodzę, to się mam stres. Ale no, dalej do tego wracam. Cały czas no, to jest, nie wiem, może kwestia jakiegoś lekkiego uzależnienia.
No myślę, że to trochę w tą stronę idzie, nie? Ty porzuciłeś to żeglarstwo na trochę? Czy ono zawsze było, ale rekreacyjnie, a teraz jest bardziej?
Zawsze było. Fakt jest taki, że miałem taką w intensywności, no... W takiej intensywności, jak to teraz zacząłem robić z powrotem, dość sporo przerwę, ale zawsze był jakiś rok, gdzie coś tam organizowaliśmy, tylko może tak tego nie było widać. Natomiast no, cały czas gdzieś tam żeglujemy. Moje dzieciaki też żeglują, też nie mają innego wyjścia, niestety.
Czy chcą, czy nie chcą, że powtórzę.
Tak, czy chcą, czy nie chcą, też żeglują i też to im pewnie zostanie.
No tak, bo to już taka incepcja zrobiona odrobinę za młodu. No to tak jak mówię, że jak się coś zaszczepi dobrze i odpowiednio, a jeszcze przekaże tą frajdę, nie boję się użyć tego słowa, która za tym idzie, czy te emocje, które temu towarzyszą, te pozytywne oczywiście też, no to siłą rzeczy myślę, że to zostaje wtedy w człowieku, nie?
Że myślę, że tak.
Nawet jak się obrazi na chwilę, to potem wraca.
Potem wraca i może być także z podwójną siłą, faktycznie.
No właśnie. Nie jest też tajemnicą, że twój brat prowadził, nie wiem jak to, ośrodek w Bobęcinie, tam można było pojechać na obóz, popływać.
I to dalej działa.
I to dalej, do tego zmierzam, że on prowadził. Ty to zdradziłeś przed wejściem na antenę, włączyłeś się w to.
Tak, włączyłem się w to, no... Gdzieś po prostu do spółki z żoną stwierdziliśmy, że trzeba trochę więcej świeżej krwi, bo on to robił od lat i trzeba to trochę jakoś bardziej, no spojrzeć z innej strony trochę na to i to jeszcze bardziej rozruszać. To dalej działa, jakby dalej to robimy wspólnie. Jakbyśmy po prostu przejęli jakby tu z tą stronę organizacyjną tych obozów żeglarskich, no to jest dalej szkółka żeglarska, która szkoli dzieciaki od podstaw i co roku do nas wracają.
A dużo jest takich dzieciaków, które chcą się uczyć pływać właśnie?
Dużo. Dużo. No to jak mówię, no co roku mamy, myślę, że 50% osób co roku do nas wraca, no dopóki nie dorośnie, tak? No bo jak już zaczynają w tym wieku lat 11, powiedzmy, no to no, do tych 17-18 na obozach zazwyczaj co roku pojawiają, no i co roku ktoś tam jeszcze nowy dochodzi.
I zostaje z tą zajawką potem.
I zostaje, no, dużo też z tych dzieciaków, które u nas się uczyły, no dalej z nami pracują jako instruktorzy.
Fajnie.
Bardzo fajnie. No, no, mój starszy syn też już w tej chwili pracuje jako instruktor, w tej chwili będzie trzeci sezon. Gdzieś tam bratanek cioteczny, ktoś tam jeszcze znajomi. Mhm. No jakby, no, siedzą w tym. Mhm.
A kiedy przyszedł taki pomysł do głowy, żeby tą dużą wyprawę pierwszą zrobić właśnie?
Znaczy, no to nie jest jakaś moja... Znaczy, no chyba to
ja nie mówię, że o tej, ja mówię o tym, dużą? że w ogóle, pierwsza duża.
Pierwsza duża wyprawa.
Bo te, które ja śledzę w mediach społecznościowych, to są pewnie któreś z kolei, które po prostu wybrzmiały, tak? Pokazały się w przestrzeni publicznej.
Pierwsza duża wyprawa, aczkolwiek na bardzo małym jachcie, była...
Ten, co ja widziałam, też nie jest wielki, muszę państwu powiedzieć.
To jest dwa razy większy niż tamten był, który był pierwszy. jako dzieciaki w zasadzie jeszcze. Na początku liceum zorganizowaliśmy taki rejs, no teraz chyba mogę powiedzieć, nielegalnie, pewnie już, ja bym takie coś zrobił teraz, to był prokurator, wtedy też pewnie mi się należało, ale się udało. Popłynęliśmy na jachcie, który nie miał prawa w ogóle przekraczania granicy, będąc niepełnoletnimi, tam średnia wieku była chyba 19 lat, ja wtedy miałem 17. W rejs krajowy, no, na Bornholm do Kopenhagi.
A czym płynęliście?
Taki mały jacht 7-metrowy, 7,25, bez toalety, bez radia. Wtedy GPS-ów nie było. Z niesprawnym silnikiem.
Teraz chciałbym powiedzieć, nie podpowiadaj, bo to młodzież...
Nie, no, w tej chwili się standardy na całe szczęście zmieniły.
Ale wtedy, wiesz, ja w ogóle patrzę na te lata, że tak powiem, dwie dekady temu, to tak naprawdę, jak myśmy przeżyli, to ja nie mam pojęcia.
No.
Jak myśmy przeżyli, bo ty mówisz tak, nielegalnie, bez toalety, bez radia, bez GPS-u, bez czegoś tam, popłynęli, wrócili, żyją.
Tak. No... Było parę takich sytuacji, gdzie myśleliśmy, że będziemy kapcie w niebie zbierać, ale to się udało. Pieniądze się skończyły.
To się zawsze szybko kończy.
Tak.
To się zawsze kończy najszybciej.
Jakoś nam się udało. No, także na końcu mieliśmy makaron z sokiem, ale daliśmy radę. Tydzień później nie wróciliśmy. Tu wszyscy byli trochę zestresowani, ale...
Ale nikt nie wzywał policji, nie robił poszukiwań, że tak powiem.
Podobno ktoś nieoficjalnie latał, nas szukał, ale to było nieoficjalnie. Mhm.
Okej. No, da się, jak państwo. Ja takie przygody ludzi różnych słyszałam też, jak robiłam duży reportaż o Gryficie. I oni też opowiadali właśnie, jak wypływali w różne miejsca, popłynęli do Stanów, kogoś zostawili gdzieś po drodze, nie wpuścili, bo wizy nie miał gdzieś. I te historie, to włos się jeży na głowie, że tak się w ogóle dało funkcjonować, nie? Że teraz te standardy, tak jak mówisz, one są zupełnie inne i no, łódka nie wyjdzie bez atestów, bez sprawdzeń, bez sprawnego radia i tak dalej, i tak dalej.
No w większości nie. W większości nie. No, standardy się całe szczęście się zmieniły. Aczkolwiek też standardy się zmieniły, to super. Natomiast jakby też podejście do tego pływania jest zupełnie inne. Stało się bardziej masowe. A jak masowe, no to niestety jakość też spada. No jak w każdej dziedzinie. Także no pozmieniało się mocno. No, w tej chwili mnóstwo osób pływa, które nie jest w stanie na mapach papierowych nawigować. Jest elektronika, jak się wyłączy, no to koniec.
To też niedobrze, nie?
To bardzo niedobrze, aczkolwiek... No.
Jeszcze pół biedy, jak taki ktoś był w harcerstwie, drodzy państwo, to po gwiazdę popatrzy i może da radę, ale inaczej... To...
Ale Bałtyk jest na tyle mały, że zawsze gdzieś można trafić.
No tak. A jak to się stało, powiedz, że pływacie zimą? Bo, no wiesz, pogoda nie rozpieszcza. To jest jakby jedno. Nie mówię o tej zimie, którą mamy w tym roku, bo ona rzeczywiście daje się we znaki. No ale wychodzisz, musisz trzymać ten ster, musisz parę rzeczy gdzieś tam ogarnąć, zobaczyć, a tu powietrze zamarza.
No to chyba tak samo jak chodzenie w góry zimą. No myślę, że to jest podobna sytuacja.
A nie, nie. No nie. No w góry się chodzi zimą, głównie jeździ się na nartach, a pływa się wiosna-lato. No jak?
Ale są ludzie, którzy pływają...
Zimą.
W zimnych rejonach na przykład, tak? Grenlandia, Antarktyda,
ale to jest Arktyka. No dobra, ale to jest podwójne wyzwanie wtedy?
Podwójne wyzwanie. No, może nie podwójne, no też kwestia pogody, jaka jest, jak jest w tej chwili, to na pewno jest podwójne. Mhm. Natomiast na pewno jest inne planowanie, inne przygotowanie. Ale jest, no, jest surowiej na pewno, ale jest, jeśli chodzi o doznania, takie walory estetyczne, mnie się o wiele bardziej podoba.
Naprawdę.
Jest pusto. Bornholm jest piękny, jak jest po sezonie. Przed sezonem to jest coś niesamowitego. To jest taka wysepka niedaleko Bornholmu, Christianså, na której mieszka na stałe około 100 osób. No to w sezonie tam się przewija 80 tysięcy turystów, więc
to
jakby
nie jest to, fajne, już jest, nie?
To już mm. to, no, żeby znaleźć miejsce na Bornholmie na przykład latem, często jest problem, tak? Mm. W porcie, a w tej chwili jest cisza, spokój. Można posmakować tego lokalnego Bornholmu, tego prawdziwego, nie tego dla turystów. I tak samo jest w każdym innym miejscu w Skandynawii.
No dobra. Ja wierzę na słowo generalnie. No, rozumiem, ty masz zajawkę, ale jak udaje ci się pozarażać ludzi do tego, żeby popłynęli z tobą?
Jest to po prostu wariatów, którzy też chcą poczuć, przeżyć coś innego niż standardowe pływanie latem. I też próbują.
Wracają potem? Na drugą
wyprawę? Dużo osób wraca.
A są tacy, którzy wychodzą i mówią, dobra, to na razie.
Nie zdarzyło mi się.
To ja na 3 lata dziękuję za atrakcję.
Nie zdarzyło mi się, aczkolwiek może się nie przyznają, no bo nie wszyscy wracają. No, na pewno okay. Są takie osoby, które spróbowały i no okej, okay, spróbowałem, na razie nie.
Bawcie się dalej sami.
Tak.
Mhm. Co jest ważne w przygotowaniu takiej wyprawy zimowej? Najbardziej istotne, najważniejsza rzecz, na którą, no, bez której się nie da i trzeba na nią dodatkowo zwrócić uwagę.
No to na pewno ciuchy. Mhm. To na pewno ciuchy. Natomiast przygotowanie rejsu, czy to jest latem, czy jest zimą, no to ja podchodzę do tego tak samo, tak? No jach musi być sprawny, wszystko musi działać. Więc jakby, no, wiele się nie różni.
Mhm.
No fajnie, gdyby było ogrzewanie, no to tak.
A nie ma?
Jest. A, nie, na tej jachcie, którą obecnie pływam, w ogóle to jest standard w tej chwili na Bałtyku, że te jachty ogrzewania raczej mają.
Mhm. A długi jest ten jacht, którym...
14 metrów.
Czyli to już nie to 7,25?
Nie, to nie to.
Ile osób się mieści na takim jachcie?
Do 10 osób.
Mhm. I komplet wypływa?
Często tak. I komplet wraca.
To było kolejne moje pytanie. A wraca? A ilu wraca? Ilu po drodze mówi, dobra, to ten Bornholm tak fajny, ja na nim zostaję. Na przykład. Albo wrócę promem. Żeby nie było. Na przykład. Kiedy najbliższa wyprawa? Za chwilę.
Jeśli pogoda pozwoli, jeśli nam się uda...
A kiedy nie pozwala pogoda?
Znaczy, no to kwestia jest, no w sztorm nie wychodzimy, tak? To czy to jest lato, czy to jest zima, szczególnie zima, to nie. No wiadomo, że jak nas zaskoczy, aczkolwiek w tej chwili, żeby cokolwiek zaskoczyło na takim akwenie jak Bałtyk w przeciągu kilku dni, to raczej się rzadko zdarza, ale się może zdarzyć. Bo te prognozy są w tej chwili tak mocno przewidywalne, te kilkudniowe w szczególności, że my jesteśmy w stanie w miarę bezpiecznie zaplanować. No to kwestia po prostu pogody. Nie, znaczy pogody w sensie wiatru, zafalowania, nie temperatury.
Mhm.
No chyba, że się nie przekujemy z basenu.
Bo zamarznie.
Znaczy basen jest zamarznięty, tylko musimy się kawałek przekuć do kanału.
Okej.
Najprawdopodobniej. No, a najbliższa w środę następną.
No to ja chcę powiedzieć Państwu, że najbliższa środa to minus 15 w nocy i nad ranem, a w ciągu dnia minus 11.
Ale stoi niedaleko kanału, który jest żeglowny, więc no, kwestia, no będzie trzeba pewnie piły jakieś użyć. żeby no to, się wydostać.
To ładnie się zabawiacie, powiedziałabym. Takie atrakcje. No dobra, przeważająca większość mężczyźni czy kobiety?
Większość mężczyźni, ale dużo kobiet też żegluje. Zdarza się, że jest 50% załogi żeńskiej, ale to jest rzadkość. Zazwyczaj jest jedna, dwie osoby. Aczkolwiek zdarzyło mi się też pływać z żeńskimi załogami w zupełności, w 100%. Także i też było fajnie.
Na co uczulasz tych, którzy wsiadają, nie wiem, pierwszy, drugi raz dopiero? Bo ja rozumiem, że jak jest kapitan na jachcie, to bezwzględnie wszyscy słuchają tego, co on ma do powiedzenia. Tam nie ma litości, nie ma odskoczni, nie ma nic na własną rękę.
Nie ma demokracji, to na pewno. Mhm. Na załogę, przede wszystkim no, na bezpieczeństwo, tak? To jest jakby coś najważniejszego, na co bardzo zwracam uwagę. No przede wszystkim jeśli chodzi o takie sytuacje, żeby się nie znaleźć za burtą niechcąco, no bo niestety jest takie powiedzenie, że na morzu co za burtą, to na zawsze za burtą. Mimo wszystkich manewrów, które ćwiczymy od małego podejść do człowieka i tak dalej, to na morzu to jest no bardzo mała szansa. Jak ktoś już wypadnie, to raczej jest koniec, nie?
Zwłaszcza przy tych temperaturach.
Jeśli nie jest przypięty oczywiście, tak? No jakby to Także na pewno jesteśmy poprzypinani. No zimą w każdych warunkach, latem to bywa różnie.
Na ile dni wypływacie?
Teraz? Na 5.
Czyli tak akurat?
Tak akurat. Na Bornholm i z powrotem.
A ile czasu płynie się na Bornholm od nas?
To znaczy z Ustki około 20 godzin. My akurat w tej chwili operujemy z Darłówka. To jest dużo bliżej. Średnio, w zależności, która destynacja, czy to bardziej północ, czy tutaj port na południu, czy na wschodnim wybrzeżu, środkowo-wschodnim wybrzeżu, to około 12 godzin. Średnio 12 godzin liczymy na Borku.
To taki dobry czas.
To jest dobry czas. Zdarza się dłużej. To kwestia kierunku wiatru i siły.
No tak.
Ale te 12 godzin to jest takie...
To nie jest tak źle, drodzy Państwo, bo ja sobie myślę, że wtedy można bez śniadania, żeby nie musieć, że tak powiem, mieć sensacji po drodze i atrakcji nieplanowanych. To aleta się ogarnie przed wyjazdem, wypłynięciem, przepraszam. To tak z punktu widzenia ludzkiego super.
Da się.
Albo śniadanie w domu, a obiad, proszę uprzejmie, obiad o kolację na Bornholmie.
Często tak się zdarza, tak niektórzy funkcjonują.
Ja nie wiem, czy wiesz, ale ty z kompletnym laikiem rozmawiasz, bo ja miałam przyjemność płynąć parę razy promem, drodzy Państwo, żeby nie było. Właśnie między innymi raz czy dwa na Bornholm. Zdarzało mi się płynąć między Barceloną a Majorką też, bo tam akurat tego moja praca wymagała wcześniejsze. No, to byłam chyba jedyną osobą, która pod pokład nie wchodziła, tylko siedziała na wierzchu, żeby widzieć kawałek świata, bo w przeciwnym razie było różnie. No to tak działa, wiesz, to jak ktoś nienauczony, nie miał incepcji robionej od dziecka, no to może być...
Ale organizm się bardzo szybko przyzwyczaja.
Po dobie.
Niekoniecznie, nie można się poddawać. Na pewno swoje trzeba odchorować.
Jest nadzieja. Jest nadzieja. Jakbyś namówił człowieka do tego, żeby właśnie odważył się, spróbował, że to jest, kurczę, rzecz, którą warto chociaż raz w życiu.
Jakbym namówił?
Chodźcie, mnie was tutaj potrzeba.
Nie, jest to niesamowita przygoda. Jest to niesamowita przygoda, zupełnie uczucie w ogóle, no to jak ty mówisz, że nie wyobrażasz sobie nie widzieć horyzontu, w sensie lądu, rozumiem, tak?
No lądu, albo wiesz, no czegoś, co ci daje pewną stabilność. No na tym promie, to ja do dzisiaj pamiętam, było strasznie i bardziej strasznie i mniej strasznie. Mniej strasznie mimo wszystko było na górze, mimo tego, że wszędzie była woda dookoła. To jednak gdzieś człowiekowi się wydawało, że ta prosta linia wychodzi, widać ją i jest łatwiej. Z kolei pod pokładem to tak bujało, że ja wolałam na górze jednak, gdzie wiatr, powietrze jeszcze dodatkowo.
Nie? Wiesz co, to co mi pasuje, to co mnie jakby napędza i kręci, to jakby pokrywanie tej przestrzeni. Czuję się świetnie, jak jest w tylko woda dookoła. Człowiek się no, czuje zawieszony w takiej trochę próżni, jak w kosmosie. Aczkolwiek no, pierwszy swój rejs, który jakby odbyłem, morski, to, to uczucie, gdzie ten ląd widziałem po tych nie wiem, kilku dniach, czy tam no, powiedzmy w kilkudziesięciu godzinach, to się czułem trochę jak Kolumb. Teraz to już tak nie jest, no bo ja wiem, gdzie jestem, że tam zaraz jest to i tam to Bałtyk jest bardzo mały. I dosyć ciasny się zrobił też przez te kilkadziesiąt lat. Mhm. Więc zawsze coś płynie albo coś miga, to farmy wiatrowe. Już taki człowiek nie czuje taki samotny, ale, ale na tych odcinkach, gdzie, gdzie nie ma nic, no to jest taka wyciszenie. No i ta przygoda i te, ta satysfakcja, że gdzieś się dopłynęło. Do obcego lądu.
A, drodzy Państwo, dziś będzie namawiać ja, Konrad pewnie też, do tego, żeby korzystać z tych przygód, które mamy gdzieś tam pod ręką i dookoła, bo rzeczywiście niewiele trzeba, nie trzeba na koniec świata, drodzy Państwo, wyjeżdżać, żeby spróbować czegoś nowego, odważyć się i zasmakować odrobinę innego życia, chociaż na chwilę i na moment. A być może złapią Państwo bakcyla i będą wracać co jakiś czas na kolejną wyprawę. Gdzie was szukać, jakby ktoś chciał powiedzieć?
Głównie operujemy w mediach społecznościowych pod takim profilem Basionis Nomadzi Żalgi Szczytów. To jest jakby projekt mojej żony, która i chodzi po górach i też z nami żegluje. Mhm. Głównie tam, też na profilu Szkoły Żeglarskiej mojego brata, Szkoły Żeglarskiej Atkonis. Też tam są jakieś, się zamieszczają informacje, bo robimy to jakby wspólnie. Mhm. I na razie to nas jest bardzo prosto.
No to ja zachęcam, drodzy Państwo. Dziś Konrad Atkonis opowiadał odrobinę o morskich przygodach, o tym, jak się przygotować i dlaczego zimą morze jest atrakcyjne, no, przynajmniej dla jednej z nielicznych grup, które ja znam.
No, trochę już było w tym roku na morzu zimą, także myślę, że nie jesteśmy jedyni, aczkolwiek no, na Sylwestra, jak robiliśmy rejs, byliśmy chyba jedynym jachtem operującym na Bałtyku.
I tu stawiamy dziś kropkę. Zachęcam, namawiam, media społecznościowe to z pewnością jest dobry kierunek, żeby szukać, jeśli Państwo mają ochotę, życzenie. Nawet jeśli nie popłynąć, to popodglądać, do tego też namawiam, bo można wtedy tak zamknąć oczy i poczuć się trochę, jakbyście byli z nimi, ten wiatr we włosach, szum fal. No czemu nie? A to zawsze pierwszy krok do tego, żeby ruszyć dalej. Od marzeń się zaczyna, drodzy Państwo. Kłaniamy się.
Również zapraszam, dziękuję.
Do usłyszenia.